pani Andrzejowa zamyśliła się głęboko i długi czas trwało milczenie. Na koniec podniosła swą jasną głowę i rzekła: — Jędrek, czy ty pamiętasz, ileśmy mu winni?
— A jeśli zapomnę, to od psa oczu pożyczę, bo swoimi nie będę śmiał na uczciwego człowieka spojrzeć.
— Jędrek, ty go nie możesz tak ostawić.
— Jakże to?
— Jedź do niego.
— O to zacne białoglowskie serce, o to zacna pani!
Zawołał Harlamp, chwytając ręce Kmicicowej i pokrywając je pocałunkami. Ale Kmicicowi nie w smak była rada, więc począł głową kręcić i rzekł:
— Ja bym dla niego na koniec świata pojechał, ale sama wiesz, żebyś to była zdrowa, nie mówię, ale sama wiesz. Broń Boże, strachu jakiego, jakiej przygody, usychłbym z niespokojności. Żona pierwsza niż najlepszy przyjaciel. Pana Michała mi żal, ale sama wiesz.
Ja się pod opiekę laudańskich ojców zostanę. Teraz tu spokojnie, nie byle czego się też ulęknę. Bez woli Bożej w los mi nie spadnie, a tam pan Michał ratunku może potrzebuje.
Oj, potrzebuje,
wtrącił Harlamp. Słyszysz, Jędrek, ja zdrowa, krzywda mnie od nikogo nie spotka. Wiem ja, że ci nieskoro odjeżdżać.
Ha, wolałbym na armaty z kociubą iść,
przerwał Kmicic. Zalito myślisz, że jak ostaniesz, nie będzie ci gorzko. Ilekroć pomyślisz, przyjacielam zaniechał.
A jeszcze i Pan Bóg w gniewie słusznym łatwo błogosławieństwa może umknąć. Ach, sęk mi w głowę wbijasz. Powiadasz, że może błogosławieństwo umknąć? Ach, tego się boję.
Taki przyjaciel jak pan Michał, toż to święty obowiązek go ratować.
Jać Michała kocham całym sercem. Ach, trudno. Kiedy trzeba, to rychło trzeba, bo tu każda godzina znaczy. Ach, zaraz do stajni idę. Przez Bóg żywy, czy już nie ma innej rady? Ach, licho tamtych nadalo w kaliskie jechać. Toć mi nie o siebie chodzi, ale o ciebie, krociu najmilszy. Wolałbym majętności stracić, niż bez ciebie jeden dzień dychać. A kto by mi powiedział, że nie dla służby publicznej ciebie odjadę, to bym mu rękojeść po krzyżyk w gębę wsadził. Obowiązek, mówisz. Niechże będzie. Kep, kto się ogląda. Żeby dla kogo innego, nie dla Michała, nigdy bym tego nie uczynił.
Tu zwrócił się do Harlampa.
Mości panie, proszę ze mną do stajen, konie opatrzym. A ty, Oleńka, każ mi luby pakować. Niech tam który z laudańskich omlotu pilnuje. Panie Harlamp, a może ze dwie niedziele musisz u nas posiedzieć, żony mi dopilnujesz. Może też się tu w okolicy jaka dzierżawa znajdzie? Ha, bierz Lubicz, co? A, chodź, wać pan do stajni. Za godzinę ruszam. Kiedy trzeba, to trzeba.
Jakoż dobrze jeszcze przed zachodem słońca ruszył rycerz, żegnany przez żonę łzami i krzyżem, w którym drzazgi świętego drzewa kunsztownie w złoto były osadzone. A że z dawnych lat bardzo był pan Kmicic do naglych pochodów nawykły, więc ruszywszy gnał, jakby chodziło o doścignięcie umykających z lupem Tatarów. Dobrawszy się do Wilna, jechał na Grodno, Białystok, a stamtąd do Siedlec się przebierał. Przejeżdżając przez Luków, dowiedział się, że państwo Skrzetuscy z dziećmi i panem Zaglobą dniem przedtem powrócili właśnie z Kaliskiego, więc postanowił do nich wstąpić, bo z kimże mógł nad ratowaniem Wolodyjowskiego skuteczniej się naradzić. Przyjęli go tedy ze zdziwieniem i radością, która jednak zaraz w ciężki płacz się zmieniła, gdy im cel swego przybycia oznajmił. Pan Zagloba cały dzień uspokoić się nie mógł i nad stawem wciąż plakał tak rzewnie, że jak sam później powiadał, aż staw wezbrał i stawidła trzeba było otwierać. Ale wyplakawszy się, poszedł po rozum do głowy i oto co mówił na naradzie. Jan nie może jechać, bo do kapturu obran. Spraw zaś będzie siła, jako że po tylu wojnach pełno jest duchów niespokojnych. Z tego, co jegomość pan Kmicic powiada, widać, że bociany na zimę w Wodoktach zostaną, bo je tam do inwentarza roboczego policzono i funkcję spełnić muszą.